dobre książki.
Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. W studiu znamienici goście. Rozmawiać będziemy dzisiaj o nagrodzie imienia Karla Dedeciusa, literaturze polskiej w Niemczech i literaturze niemieckiej w Polsce, a to za sprawą wybitnych laureatów. Laureatka Urszula Poprawska i laureat Lothar Quinckenstein, a także przyznający tę nagrodę dr Andrzej Kałuża z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy, zanim oddamy głos naszym nagrodzonym, o idei nagrody i o tym, kim był jej patron, Karl Dedecius.
Karl Dedecius pochodził z Łodzi i znalazł się w Niemczech Zachodnich na początku lat 50. I tak własnym sumptem torował sobie drogę do wydawnictw niemieckich za pomocą prób tłumaczeń polskiej literatury. W latach 50. to było coś, no, czego nie było ani na rynku niemieckim, ani w ogóle w świadomości, w mediach. Niemcy były zajęte sobą i swoim cudem gospodarczym i jakoś tak w ogóle Polska była, no, po drugiej stronie
kurtyny żelaznej.
Żelaznej kurtyny i wszystkie takie wiadomości zaczęły spływać tam też w latach odwilży. Nastąpiła jakaś taka, no, chwila, moment, kiedy zaczęto się zainteresować Polską, zaczęto się interesować plakatem polskim w Niemczech Zachodnich, filmy Wajdy się pojawiły, polska szkoła filmowa. To było wszystko coś świeżego, coś nowego. I Karl Dedecius wydał w 1959 roku antologię poezji polskiej, Lektion der Stille, to się nazywało. I to był przełom. To było jakiś swego rodzaju, no nie wiem, eureka. Niemcy stwierdziły, że tak, że oprócz wszystkiego, czym się do tej pory zajmowali po II wojnie światowej, istnieje jeszcze Polska i że tam są głosy, które domagają się dialogu. Dialogu z Niemcami po stronie wschodniej, on jakoś tam istniał, a po stronie zachodniej tego nie było. I Karl Dedecius był tym, który umożliwił ten dialog na płaszczyźnie literackiej, na płaszczyźnie kontaktów poetyckich. I później, no, po prostu przez swoją markę, jako Karl Dedecius tłumacz, założył w latach 80. Instytut w Darmstadt. To się wtedy nazywało Niemiecki Instytut Kultury Polskiej, dlatego że kultura i literatura to było jego oczko w głowie. Na tym się znał i tak promował literaturę polską. Zresztą lata 80. to są trudne lata dla stosunków polsko-niemieckich, dlatego że tam jest Solidarność i jest stan wojenny i są obostrzenia i nie ma kontaktów. I Karl Dedecius, zakładając instytut, od razu działa. Od razu działa po to, żeby mogli spotykać się mimo restrykcji stanu wojennego i tych trudnych lat 80., kiedy pieniądze już odgrywają dużą rolę i tych pieniędzy nie ma na wymianę, na spotykanie się i tak dalej, dlatego że złotówka jest niewiele warta i wiadomo, jak te czasy wyglądały, to on zdobywa pieniądze na stypendia, na wyjazdy, na spotkania dla tłumaczy, wydawców, nawet dla bibliofilów. Także te kontakty powstają i powstaje taka renoma zarówno Instytutu w Darmstadt, jak i Karla Dedeciusa osobiście. On wtedy wydaje tak zwaną Polnische Bibliothek.
Chyba liczącą ponad 50 tomów.
Dokładnie 50 tomów i to się skończyło w roku 2000, kiedy Polska była gościem targów książki we Frankfurcie nad Menem.
Wielki sukces polskiej literatury.
Tak? I to
miałam
było
szczęście uczestniczyć w tym spotkaniu.
Zakończenie takiej ery Dedeciusa też w naszym instytucie, wydając ostatni tom tej serii i to też nieprzypadkowo to była książka Aleksandra Watta, Mój wiek. I ten wiek się kończył w roku 2000, tak? To był jego wiek i to był też wiek, no, taki wielki wiek, który skończył się w jakimś mierze jednak pojednaniem w sprawach polsko-niemieckich i wydawało się, że teraz już tylko może być wszystko lepiej, bo Polska już miała perspektywę wejścia do Unii Europejskiej i my jako instytut odeszliśmy sensu stricto od tych spraw literackich, mając nadzieję, że prywatne wydawnictwa niemieckie będą tak działały na rynku, że literatura polska nie będzie już wymagała aż takich nakładów z naszej strony, tylko będzie istniała siłą rozpędu.
No ale tak było przez pewien czas po tym roku 2000, nie wiem, no przez 10 lat może do roku 2010, a mam wrażenie, że w ostatnich latach, jeśli jesteśmy już przy Niemczech i popularności literatury polskiej w Niemczech, wydaje mi się, że zdecydowanie spadła. Panie Lotarze, pani Urszulo, jak uważacie? Chociaż pani w drugą stronę akurat działa, ale mam wrażenie, obserwując ten rynek niemiecki, że mniej tytułów jest. Oczywiście poza Olgą Tokarczuk, wiadomo. Tutaj też Lothar Klinkenstein, nagrodzony, tłumaczył Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Już 10. rocznica wydania właśnie Ksiąg Jakubowych w Polsce. Ale do tego jeszcze wrócimy. No więc jest Olga Tokarczuk, jest Szczepan Twardoch, no i potem tak chyba w niewielkich bardzo nakładach inne książki się ukazują, innych autorów. Jak to obserwujecie?
Tak, ten rok 2000 to był faktycznie ewenement. To też pamiętam jeszcze bardzo dobrze. Między innymi też Olga Tokarczuk stała się wtedy znana w Niemczech, ale nie tylko ona. I faktycznie mamy ostatnio trochę, no, mamy taką trochę inną sytuację i właśnie ja miałem w ostatnim czasie z różnymi kilkoma osobami długie rozmowy na ten temat w Berlinie, gdzie ja mieszkam. Jakie są przyczyny? I trudno jest właśnie wyłowić tutaj precyzyjnie przyczyny takiego rozwoju. Faktycznie to jest kilka nazwisk. Jeszcze jest Joanna Bator oczywiście, jest też Katarzyna Bonda na przykład. Księgi Jakubowe, o których pani właśnie wspomniała, to ja przetłumaczyłem razem z moją koleżanką Lizą Palmes jako tandem.
Też laureatką nagrody Karla Dedeciusa. Tak.
I trochę to jest sytuacja, która dla nas nie do końca jest jasna, bo wszyscy mamy wrażenie, że wszystko jest jakby przygotowane, to znaczy ten grunt jest przygotowany, a jednak nadal trzeba przełamać się przez pewne bariery, są pewne trudności, progi i czasami jest bardzo trudno przewidzieć też, jaka to jest, to znaczy to jest taka huśtawka, to znaczy, że nagle jest taki wyż, nagle dużo się mówi o tej literaturze i ona jest bardzo też czytana i ja to widzę też w takim kręgu moich przyjaciół, którzy nie mówią po polsku, którzy czytają tylko przekłady i wiedząc, czym ja się zajmuję, pytają mnie na przykład, a co możesz polecić i tak dalej. No a ostatnio troszeczkę jest faktycznie taka flauta, ale ja sam nie umiem powiedzieć dokładnie, na czym to polega. Na pewno nie brakuje przekładów, na pewno nie brakuje chętnych do przekładu i na pewno też nie brakuje wydawców z pasją, żeby wydać taką literaturę.
A czy to nie jest tak, że być może z jednej strony, nie wiem, w Polsce nie ukazuje się tyle ciekawych tytułów dla niemieckich czytelników? Czy może to jest sprawa polskiej literatury? Nie wiem.
Nie, raczej nie.
Nie.
Raczej nie.
I ja też... A sytuacja polityczna? No bo tutaj... Takie...
Myślę, że to niestety, to była niestety jedna przyczyna. I tak trochę, tak jakby...
Ostatnich 8 lat.
Poczucie takie pewnej stagnacji i też wtedy, bo to jest bardzo złożona sytuacja. To jest, ja to znam też od różnych osób, którzy na przykład organizują i prowadzą te wszystkie wydarzenia w tym pociągu do kultury, Berlin-Wrocław i tak dalej. To wtedy można po prostu zaobserwować, jakie są akurat nastroje, tak? Czy prosto mówiąc, ludzie bardzo chętnie teraz chcą jechać do Polski, albo czy akurat nie mają za bardzo takie ochoty, albo może też wiadomości są takie, że ach, to może jednak na ten długi weekend może lepiej Barcelona, albo coś takiego. To czasami są bardzo proste przyczyny, a to wszystko moim zdaniem też potem przekłada się na takie zainteresowanie filmem, literaturą, teatrem i tak dalej. Ale chciałem jeszcze powiedzieć, moim zdaniem absolutnie nie brakuje ciekawych książek i przede wszystkim jeszcze można, jest cała lista książek, które już są przetłumaczone, starszych książek, które trzeba koniecznie wznowić. Bo mamy tu tą podwójną recepcję, właśnie o tym już była mowa przed chwilą, stary RFN i dawny RFN i dawny NRD, a właśnie w NRD były doskonałe przekłady z języka polskiego na niemiecki, tylko niestety już nie ma tych wydawnictw, a te wszystkie tytuły są dzisiaj prawie zapomniane. I tutaj można by...
A możecie wymienić właśnie te tytuły, które pana zdaniem powinny być wznowione? Jeśli chodzi o literaturę polską.
To jest cały obszar. Cały obszar literatury. No ja sam jestem inicjatorem i współredaktorem takiej serii, która ukazuje się w Waldstein Verlag, a wydaliśmy do tej pory 4 takie tytuły. Tu między innymi właśnie wydaliśmy na nowo Chleb rzucony umarłym Bogdana Wojdowskiego. Wydaliśmy drugi tom z opowiadaniami Wojdowskiego. Właśnie teraz było wznowienie w innym wydawnictwie, to nie było w naszej serii, Medaliony.
Zofii Naukowskiej.
Tak, ale jeszcze jest cała długa lista właśnie takich tytułów, które już istnieją i to są na przykład przekłady Karin Wolf albo Henryka Bereski, to są doskonałe przykłady, a książka, która stoi tylko na półce w bibliotece, niestety nie żyje. Książka musi być w obiegu i wtedy ona żyje.
Andrzej Kałuża.
Zanim może przejdziemy do spraw odwrotnych, promocji książek z języka niemieckiego w Polsce, to ja tylko dodam, że rzeczywiście nie brakuje, ja się z tym absolutnie zgadzam, nie brakuje dobrej literatury polskiej i nie brakuje wydawców, zaangażowanych tłumaczy i myślę, że też istnieją instytucje, które wspierają takie wydawnictwa.
A jak instytuty polskie, czy właśnie Deutsches Polen Institut?
Natomiast czego chyba brakuje, to jest takiego szerszego spojrzenia, co zrobić z książką, która już się ukazała. Książka się ukazuje i wtedy działa jakiś mechanizm reklamowy, więc wysyła się to do różnych zaprzyjaźnionych redakcji, wysyła się to na jakiegoś bloga, wysyła się to w mediach społecznościowych. Ale myślę, że właśnie rolą też takiego mecenatu, można teraz się zastanawiać, czy on ma być bardziej państwowy, czy bardziej prywatny, czy jakaś współpraca by tutaj istniała. Rolą tego powinno być już nie tylko właśnie to, że ukaże się coś na danym rynku, ale powinny być pieniądze też skoncentrowane na promocję typu spotkania z autorem. Wydaje mi się, że to jest spory mankament, że książka się ukazała i co teraz? No i teraz będzie się ukazać następna książka i następna. Ale brakuje tego, żeby Lothar Klinkenstein z autorem pojechał z Berlina do Greifswaldu, do Kilonii, do Münster, do Frankfurtu nad Menem, a w końcu, żeby wylądował gdzieś w Ratyzbonie w Bawarii, żeby świat nie tylko usłyszał w internecie, że taka książka się ukazała, tylko żeby była jeszcze możliwość spotkania się z autorem promowanym przez danego tłumacza. No to jest idealne spotkanie, ale również jestem w stanie sobie wyobrazić, że istnieje w Niemczech bardzo dużo takich ośrodków, które by tylko czekały na taką sposobność, ale często powstrzymuje je właśnie to, że potrzeba kilkuset euro na takie spotkanie i nie wiadomo skąd zdobyć właśnie takie stosunkowo niewielkie pieniądze. I tutaj wydaje mi się, że może wydalibyśmy kilka książek mniej, a na te inne przeznaczyli więcej pieniędzy na ich promocję, żeby to gdzieś trafiło pod strzechy, no bo nie ma co wydawać, żeby w kilku bibliotekach postawić te książki na półce, tylko trzeba je jakoś jeszcze szerzej rozprzestrzeniać. I nie jest to rzecz na dzień, na dwa, tylko to są rzeczy, które, no też to też stwierdzenie nie jest nowe, tylko do tej pory nic się pod tym względem jakby nie dzieje. Więc może to nasze spotkanie dzisiaj wywoła jakąś, nie wiem, reakcję, że trzeba jednak więcej poświęcić czasu i uwagi tym książkom, które już są. I bardzo dobrze, Lothar, że mówisz o tych tłumaczeniach książek, które już gdzieś tam zaistniały i które warto przypomnieć. Po prostu też z literatury niemieckiej mamy mnóstwo rzeczy na rynku, a po prostu nie wiemy, bo nie sięgamy do tych książek.
Ale ja jeszcze, Andrzeju, tutaj nie zgodzę się z tobą całkowicie, dlatego że jeszcze w czasach, kiedy pracowałam w Instytucie Polskim w Düsseldorfie i zapraszaliśmy autorów z Polski, tych, którzy już byli tłumaczeni, mieli swoje książki i były to spotkania i w Nadrenii Północnej Westfalii, w Hesji, w Nadrenii Palatynacie, w kraju Zary też i tak czasami, nie wiem, kilkanaście osób, nawet w spotkaniu jeszcze z Olgą Tokarczuk, kiedy nie była noblistką, pamiętam, było takie spotkanie w Kolonii, wcale nie było bardzo dużo osób, no może około 20, więc miałam też wrażenie, że to jest tak, że te pieniądze, które wydawaliśmy i przeznaczaliśmy jednak na te spotkania, nie było to wcale takie tanie, jakoś nie procentowały, więc być może jest tak, że to właśnie niemieckie instytucje powinny się angażować, bo też mieliśmy doświadczenie z takim festiwalem już nieistniejącym Drogi przez kraj, Wege durch das Land, właśnie przez Niemców organizowanym i tam naprawdę na Piotrze Sommerze były tłumy.
Ja tutaj bym weszła w słowo jeszcze i pociągnęła ten wątek, który Andrzej poruszył.
Urszula Poprawska.
Wydaje mi się, że analogiczna sytuacja istnieje w Polsce. I rozmawiałam przed naszym dzisiejszym spotkaniem z kilkoma moimi znajomymi i przyjaciółmi, którzy są ludźmi czytającymi wiele. I zapytałam ich, jaką część ich lektur stanowią książki autorów niemieckich. I oni się zastanowili, no i powiedzieli, no tak, Sebald, Kafka, Bernhard, Jelinek.
Czyli absolutna klasyka.
Absolutna klasyka i to by się, lista by się na tym wyczerpywała. I to jest znamienne, że zapytałam ludzi, którzy czytają naprawdę wiele. I spytałam, jak sądzicie, z czego to się bierze? Dlaczego nie szukacie innych autorów? Wychodzi w Polsce corocznie wiele tytułów niemieckich. Czy to was jakoś nie intryguje, co jeszcze powstało w tamtym regionie kultury? I tutaj była głęboka cisza, po czym odpowiedź, wiesz, być może, że książki niemieckie istnieją na polskim rynku, ale one są jakieś takie słabo widoczne.
Otóż
ta ich obecność jest taka nienachalna.
Brak promocji ze strony wydawnictw.
I ja pomyślałam sobie tak, więc to jest tak. To jest z pewnością tak. Zaczęłam się zastanawiać, co można by zrobić, żeby tę sytuację odwrócić. I pomyślałam sobie, że konieczna jest bardziej intensywna promocja ze strony wydawnictw, która by polegała może na tym, że w dniu, w którym jest premiera danej książki, książka wychodzi i jest obwieszczana światu, że właśnie ukazała się nowość, że na...
Bardzo intensywnie przez wszystkie portale społecznościowe.
Właśnie,
profile,
że informacja o tym powinna trafić do wszystkich możliwych portali, to jest po pierwsze. Po drugie, może powinny pojawić się jakieś plakaty informujące o tej książce. Wiem, że to jest kwestia finansowa, ale to wszystko należałoby przemyśleć i skalkulować. Ale najważniejszą rzeczą wydaje mi się taki pomysł i takie działanie, które by szło w tym kierunku, że pokazuje się książka i wtedy byłoby bardzo pożądane, żeby tłumacz tej książki czy tłumaczka mogła pojechać z tą książką, jeśli nie dało się sprowadzić autora z Niemiec, żeby sam tłumacz, nie jako w imieniu autora, jako jego alter ego, powiedzmy reprezentujący przecież jego interesy i najbardziej rozumiejący książkę, żeby mógł zrobić jakiś objazd po Polsce z tą książką, jakieś spotkania, nie wiem, może na uniwersytetach, gdzie jest germanistyka czy humanistyka, w domach kultury, no są przeróżne możliwości. Są też bardzo wyczekujące na takie zdarzenia małe domy kultury na prowincji, gdzie wydawałoby się, że nic się nie dzieje, ale to nieprawda, oni są bardzo na to otwarci. I tam wydaje mi się, że tego typu spotkania pełniłyby rolę troszkę takiej pracy u podstaw. Pracy u podstaw, to znaczy informowania polskiego czytelnika, polskiego społeczeństwa o tym, że literatura niemiecka istnieje w różnych odsłonach, w różnych wersjach, bardzo jest różnorodna, żeby to uświadomić i żeby po prostu skierować zainteresowanie polskich potencjalnych czytelników właśnie w tym kierunku, na literaturę niemiecką, ponieważ jak wiadomo, literatury angielskiej w Polsce wychodzi średnio 3 razy więcej niż niemieckiej. Nawet francuska tutaj dominuje. Więc można z pewnością zrobić by coś, żeby ten stan rzeczy się zmienił.
Tak pomyślałam o Instytucie Książki, ale Instytut Książki akurat bardziej zajmuje się promocją literatury polskiej w Niemczech i w ogóle za granicą, więc tutaj trzeba by też znaleźć.
Bo na przykład nie wystarczyła taka fantastyczna inicjatywa, jaką była seria Kroki w Polsce, w ramach której ukazało się ponad 50 książek współczesnych, młodych.
Przez Jacka Burasa prowadzono.
Tak, redagowana ze strony polskiej przez Jacka Burasa. Ona miała wypełnić lukę na polskim rynku tej nieobecności najmłodszej niemieckiej literatury. Ale cóż z tego, że te książki powstały, kiedy tak niewielki odsetek ludzi o ich istnieniu się dowiedział. One gdzieś wylądowały w bibliotekach, ale to nie wystarczy. One właśnie muszą iść pod strzechy, między lud.
No myślę, że już są w ogóle nie do dostania w księgarniach. Może gdzieś na Allegro można je kupić.
Prawdopodobnie.
Ja chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co pani redaktor mówiła, że jeśli już organizujemy takie spotkanie właśnie z tłumaczem, czy z autorem, czy w najlepszym wypadku z obiema tymi osobami, to oczywiście na tym organizatorze spoczywa obowiązek reklamy i tego, żeby no nie pojawiło się tam kilkanaście osób, tylko kilkadziesiąt. I
ja tutaj, albo kilkaset to było
ja tutaj nie idealizuję sytuacji nawet u nas w Darmstadt, że tam zawsze jest kilkadziesiąt osób. Też nam się zdarzają różna frekwencja, ale tu też bym sobie wyobrażał, że to jest pewne zobowiązanie, no bo tak jak pani mówiła, to kosztuje coś, więc też trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby ta publiczność się znalazła, bo też no, literatura polska no, potrzebuje jakichś takich ambasadorów w tej prowincji i tam pewne osoby są, które mają przełożenie na publiczność. Na pewno tak jest i należy też pójść do lokalnego radia, należy pójść do lokalnej redakcji, żeby, no i przede wszystkim działać dzisiaj w mediach społecznościowych jednak. Takich
otóż
mediów
to
mamy bardzo dużo. Tam, gdzie mieszkam, jest w okolicy
robić
Frankfurtu
podcasty,
nad Menem. Jest,
które są bardzo popularne. Zamieszczać je właśnie w mediach społecznościowych, na YouTubie. To jest też jakiś sposób. Ale właśnie to, co powiedziałeś, że ja myślę, że to nie jest aż tak istotne, czy będzie kilkanaście, czy kilkadziesiąt osób, tylko całe to zamieszanie medialne, które jest wtedy wokół książki, prawda? Że się pokazują artykuły, programy radiowe, telewizyjne, że tak jak było w tym roku 2000, prawda? Kiedy ta polska literatura była wszędzie i była w mediach. To jest zdecydowanie też istotne, żeby do mediów dotrzeć. Bo mam wrażenie, że polskie media też tak tej literatury niemieckojęzycznej specjalnie nie promują.
Absolutnie, tak mi się wydaje. Pomyślałam też o tym, żeby, nie wiem jaka instytucja powinna wystąpić z taką inicjatywą, może powinny to być jakieś wysiłki połączone, ale na pewno byłoby znakomicie, gdyby, nie wiem, w Polskim Radio, w rozgłośni mającej zasięg ogólnopolski, nie wiem, czy był to program pierwszy, czy program drugi, ale oczywiście rozgłośnie regionalne także byłoby świetnie, gdyby w tym uczestniczyły, gdyby powstała jakaś stała audycja, w której, nie wiem, ktoś zdecydowałby się, podjąłby to wyzwanie systematycznego mówienia o literaturze niemieckiej w różny sposób. Mógłby mówić o konkretnej książce, za każdym razem innej, albo o jakimś zjawisku literackim współczesnym, ale nie tylko współczesnym, może wrócić do przeszłości. Chodzi o to, to też byłaby jakaś...
Bardzo dobry pomysł, to też... już chcę go podchwycić od razu.
I tutaj takie szczegóły. Pomyślałam, ale taka audycja nie mogłaby być rzeczą jednorazową, bo
no
wywiady...
Nie, to musiałby być cykl. Oczywiście,
to musiałby być cykl.
Raz w miesiącu,
i
powiedzmy.
To trzeba byłoby gdzieś wywalczyć, żeby taki cykl, nie wiem, spotkania co dwa tygodnie, co miesiąc, dlatego że wtedy słuchacze się przyzwyczajają. Wracają do tego, tworzy się stałe grono słuchaczy. I to jakoś oddziałuje. Natomiast jeżeli zdarzają się, co jest bardzo cenne, ale takie przypadkowe wywiady w radio, czy to z pisarzem czy z tłumaczem, no cudownie jak udaje mi się na coś takiego trafić, ale nigdy nie wiem, kiedy to się zdarzy. Wobec tego to jest ślepy traf. A tu chodzi o pewną systematyczność, która jest bardzo ważna, żeby...
Tak, że raz w miesiącu w czwartki o godzinie 20,
na przykład.
21 mówimy o literaturze niemieckojęzycznej.
Na przykład.
Doskonały pomysł, wart przechwycenia. Lothar Klinkenstein, tak, proszę.
Ja chciałbym tylko jeszcze krótko do tego kluczowego pytania. Ja mam wrażenie, że literatura polska po części w Niemczech ma taką reputację, że jest bardzo trudna, że jest bardzo szczegółowa i że trzeba dużo wiedzieć, żeby ją zrozumieć. Ja uważam, że to jest mit. Bo tak samo możemy powiedzieć, żeby zrozumieć literaturę francuską, też musimy coś wiedzieć o kraju, o historii, o kulturze francuskiej. Ale tu cały czas jeszcze jest niestety, po prostu to są nieszczęsne skutki tej historii XX wieku, że wszystko, co jest na wschód od Niemiec, to jest bardziej trudne, bardziej skomplikowane i bardziej nieznane niż to, co jest na zachód od Niemiec. I ja nie wiem, w jaki sposób można by tutaj coś zaradzić. Ja zawsze polecam literaturę polską jako europejską. I jeśli ktoś mnie pyta, no co możesz polecić, no to mam tytuły, nie wiem, Sklepy cynamonowe jako na dobry początek. Potem może Gombrowicz, coś takiego. To jest literatura europejska i ona nie jest bardziej skomplikowana niż francuska albo hiszpańska. To jest po prostu literatura na najwyższym poziomie, więc ona jest wymagająca, ale ona jest po to, żeby ją czytać i żeby ją przeżywać na różne sposoby. Ale ten mit jest niesamowicie, on się utrzymuje cały czas jeszcze.
Ale tutaj też mam wrażenie, że jednak istnieje jeszcze ten podział na Niemcy zachodnie i wschodnie i jednak Niemcom wschodnim jest o wiele bliżej do Polski i polskiej kultury, bo ja właśnie pracując w Nadrenii Północnej Westfalii miałam wrażenie, że tam właśnie wszyscy bardziej znają o wiele lepiej kulturę francuską, czy brytyjską, czy belgijską, czy holenderską z racji właśnie sąsiedztwa. Wiele naprawdę z tych osób nigdy nie było w Polsce i wcale się do niej nie wybierało.
No,
i nie wybiera.
Musimy też zdawać sobie sprawę w Polsce o sile niemieckiego federalizmu. Niemiecki federalizm nie wziął się z niczego, tylko to jest konsekwencja tego, że przed powstaniem Rzeszy Niemieckiej było tam 300 państewek, tak? I jeśli ja, mieszkając w Hesji od wielu lat, no tam starałem się za każdym razem jakoś to...
Dobrze, że tam działa właśnie Niemiecki Instytut Spraw Polskich.
Tak, ale zawsze też naszym hasłem było, no, literatura kraju sąsiada, ale dla Heseńczyka sąsiadem był Bawarczyk, czy ktoś tam z Palatynatu, a obcym językiem był rzeczywiście francuski, który był gdzieś tam powiedzmy 200 kilometrów na zachód. Właśnie. Natomiast Polska, między Polską a Hesją, Hesją Darmstadt jeszcze, bo to było własne państwo, to istniało 17 granic. Więc żeby się przedostać do Prus, to już było chyba 15 granic, tak? A potem były Wielkie Prusy i gdzieś tam była potem Polska. Czy też coś, co uważano w XIX wieku za jakieś tereny polskie. Więc tłumaczenie ludziom z zachodu, którzy wychowali się w Nadrenii, czy wychowali się gdzieś w Szwabii, że Polacy to są sąsiedzi, to trzeba im to jakoś inaczej uzasadnić, że to jest... I jak badamy, na przykład jeszcze istnieje coś takiego jak barometr polsko-niemiecki i tam badamy jakby temperaturę wzajemnych stosunków i to też bardzo często odnosimy takie wrażenie, mogę zdradzić ten ogólny trend, że jak ktoś z Niemiec był w Polsce, a to jest może 1/4 Niemców, która deklaruje, że kiedyś była w Polsce, to ich obraz Polski jest zupełnie inny od tych, którzy nigdy nie byli w Polsce. I ten najbardziej taki związany z jakimiś przesądami czy z jakimiś stereotypami okazuje się być daleko na zachodzie Niemiec albo na południowym zachodzie, gdzieś w Badenii-Württembergii. Ale przecież tam jest właśnie najdalej do Polski. Tam były panie do opieki nad osobami starszymi, tam może byli polscy hydraulicy i to zmienia obraz
Polski.
Ale z historii to pewnie tak wynika, że ponieważ ta Polska była tam bardzo daleko. Teraz Polska jest w Unii Europejskiej i Polska już, że tak powiem, nie jest aż tak strasznie za granicą i te wszystkie rzeczy ulegają zmianom. Ja myślę, że jednak pozytywnym zmianom. Powolnym, ale pozytywnym. I dlatego mam nadzieję, że pracując na niwie tej kultury szeroko rozumianej, jednak przyczyniamy się do jakichś takich drobnych, ale konsekwentnych zmian.
To wszystko do zrealizowania, ale teraz oddajmy głos naszym gościom i porozmawiajmy o tym, co już mamy i w Polsce, i w Niemczech. Pani Urszula Poprawska właśnie jest takim przykładem tłumaczki, która wychodzi do wydawcy, wychodzi do czytelnika. Pani sama znajduje te najciekawsze tytuły w literaturze niemieckiej, wcale nie takie oczywiste, bo też od gwiazd jak Daniel Kehlmann, po znacznie mniej znanych autorów i autorki.
Właściwie tak nie jest. Muszę to od razu zdementować. W mojej 22-letniej przygodzie z pracą nad tłumaczeniami zdarzyło mi się tylko dwukrotnie, żeby książkę, którą sobie upatrzyłam i którą bardzo chciałam tłumaczyć, udało mi się do tej książki przekonać wydawnictwo. I tak było właśnie z Danielem Kehlmannem, z Tylem. I tak było jeszcze...
Być może dlatego, że to jednak już takie nazwisko międzynarodowe, rozpoznawalne, prawda?
Ale musiałam o tego Kehlmanna walczyć ponad 2 lata. Ponieważ to jest zadziwiające i to też jest jedno ze zjawisk, które właściwie nie jest do końca, nie dające się do końca wyjaśnić. Dlaczego Daniel Kehlmann, którego Rachuba Świata, Die Vermessung der Welt, jest najlepiej sprzedającą się niemiecką książką na świecie, mającą najwyższe nakłady.
Też mieliśmy już w Polsce tłumaczenie, nakładem WAB się ukazała
tak,
książka.
Ale ono przeszło kompletnie temu. Bez echa. To przez fakt, Jakuba Ekiera było tłumaczone. I ono, tamto tłumaczenie przeszło kompletnie bez echa, to znaczy tłumaczenie było bardzo dobre, książka była znakomita, moim zdaniem. Ja w tamtej książce się zakochałam i bardzo cierpiałam, że została ona już przez innego tłumacza, że już była, że tak powiem, w przygotowaniu.
Ale tutaj się pojawił kolejny świetny tytuł.
A kiedy się pojawił kolejny świetny
i
tytuł...
I też bestseller przecież.
Tak, postanowiłam, że tą książką muszę koniecznie zająć się sama i wprowadzić ją i gdzieś wywalczyć dla niej miejsce w jakimś wydawnictwie. Próbowałam w bardzo różnych i dostawałam odpowiedzi odmowne w wydawnictwach renomowanych. I dopiero wydawnictwo literackie po jakimś czasie odpowiedziało, że tę książkę weźmie. Ale muszę zdradzić, że książka sprzedaje się bardzo średnio. To znaczy...
Też mi się tak wydaje właśnie.
Tak, tak, tak. Nakład był niewielki, jak to w wypadku książek ambitnych bywa. bo zdaje się, że była to wysokość 3000 egzemplarzy, ale zdaje się, że nie sprzedała się jeszcze połowa.
Smutne.
Smutne i trudne do wyjaśnienia dlaczego. W jaki sposób proza Kelmana nie przekonuje, nie znajduje oddźwięku jakoś wśród polskich czytelników. Nie mam pojęcia dlaczego. Natomiast ci, którzy ją już przeczytali, przeważnie są tą książką jakoś zauroczeni. Ale to jest bardzo odsetek niewielki. No więc to tak było z tylem Kelmana. Inne książki, muszę powiedzieć, że jestem osobą, która zaczęła przygodę z tłumaczeniami nagle i nieoczekiwanie i jak gdyby w swoim dojrzałym już bardzo życiu. I byłam tak zachwycona każdą propozycją, która spływała do mnie z wydawnictw, że właściwie przez pierwsze 15 lat nie musiałam zupełnie się martwić o to, co będę tłumaczyć następnym razem, bo kolejne książki już czekały.
Ale tu jeszcze muszę zapytać, skąd pani zainteresowanie literaturą niemiecką? Z wykształcenia nie jest pani germanistką, tylko polonistką.
To znowu zbieg życiowych okoliczności. Niemiecki poznałam tylko w szkole średniej, w takim wymiarze, w jakim w szkole średniej go się poznaje. Zresztą uczyłam się go tylko 3 lata, nie 4, ponieważ zmieniłam szkołę i w nowej szkole był niemiecki, w starej miałam łacinę jako język obcy. No i musiałam ten rok nadrobić niemieckiego, co mi się udało. Ale potem, a był rok 71 bodaj, kiedy robiłam maturę, potem był taki okres, że nie wyjeżdżało się do krajów zachodnich, trudno było wyjechać do Niemiec, więc ja właściwie ten niemiecki zupełnie zapomniałam. Pojechałam do Niemiec dopiero w 89 roku, do mojej siostry, która wyszła za mąż za Niemca i osiadła w Berlinie. I tam z konieczności...
Widzę konotacje rodzinne.
Tak, tak, tak. Mój ojciec pochodził ze Śląska i w czasie wojny, chodząc do niemieckiej szkoły przymusowo, musiał nauczyć się w bardzo krótkim czasie opanować niemiecki. Ten niemiecki znał w dobrym stopniu. I jakoś ta świadomość, że mówi się po niemiecku, że niemiecki jest językiem używanym. Moja babcia, jego matka też znała niemiecki. Jakoś był dla mnie taką rzeczą dość oczywistą. I potem w tym Berlinie trafiłam do środowiska, które pokazało mi wspaniałości niemieckiej kultury i mogłam mieszkać u mojej przyjaciółki Niemki, która miała fantastyczny zbiór książek. I zaczęłam po prostu te książki w jej bibliotece domowej przeglądać. I po kilku miesiącach pobytu w Niemczech pomyślałam sobie, rozumiejąc, co czytam na początku, nie wszystko, książki nie były dla mnie w pełni zrozumiałe, pomyślałam, że warto byłoby coś takiego przetłumaczyć na polski. To jest bardzo ciekawe. A ponieważ zawsze jakoś interesowałam się językiem, zawsze ta praca z językiem była mi bliska, jestem z wykształcenia polonistką, kiedyś nawet myślałam, że będę się jakoś parać piórem. Więc postanowiłam to jakoś wprowadzić w czyn. I po, nie wiem, roku starania, co jest bardzo niełatwe dla osoby, za którą nikt nie powie słowa, której nikt nie poleci, ponieważ nie ma podstaw do tego, żeby ją polecił, żeby dostać się do jakiegokolwiek wydawnictwa i dostać jakąkolwiek propozycję. I mnie się to udało w krakowskim wydawnictwie WAM. I tam zaczęłam od tłumaczenia literatury popularno-naukowej, psychologicznej, socjologicznej, religijnej, trochę medycznej. To była dla mnie dobra szkoła tłumaczenia. Ale to było właściwie uczenie się. Byłam ja i tekst. Nie miałam nikogo, kto dawał mi wskazówki. Istnieli wtedy jeszcze świetni redaktorzy w tym wydawnictwie, na przykład emerytowani pani Anna Papież, emerytowana redaktorka wydawnictwa literackiego, która pisała mi, wtedy jeszcze oddawałam swoje tłumaczenia w wersji papierowej, bo to były początki naszego stulecia. Pisała mi listy z recenzjami mojego tłumaczenia. Zresztą bardzo, bardzo pozytywne. I to mnie utwierdzało w takim przekonaniu, że że mam jakąś taką iskrę Bożą.
I talent też, bo to też przecież trzeba być pisarzem, pisarką, żeby tłumaczyć książki.
Które mi pozwala po prostu mierzyć się z tym obcym tekstem i widzieć go jakoś, czy słyszeć go, czy czuć go potem we własnym języku i tworzyć go przede wszystkim w tym
I
języku.
I potem zaczęła pani tłumaczyć już beletrystykę.
Zaczęłam tłumaczyć beletrystykę i to w taki sposób, kiedy o tym myślę, to widzę, że nie ma w życiu rzeczy, które choć z początku wydają się klęską, to potem jakoś się wypłacają. Mianowicie bardzo chciałam wydać taką książkę Starzeć się Sylwii Bowenszen. To był taki zestaw, zbiór esejów na temat, który 25 lat temu był jeszcze w Polsce nieporuszany. O patrzeniu na życie w kobiety, która przekracza 60-tkę, na jakichś porównaniach robionych z młodością, na refleksjach związanych z tym, jak dzisiaj sprawy wyglądają, a jak to było kiedyś. Były to bardzo, bardzo interesujące, bardzo też takie błyskotliwe rozważania. Ona była docentem zatrudnionym na Uniwersytecie w Berlinie. Miała stwardnienie rozsiane, potem zresztą kilka lat później umarła. I ja tę książkę przetłumaczyłam w całości, bo byłam tak pewna, że znajdę na nią wydawcę, że przetłumaczyłam ją w całości i zaczęłam ją rozsyłać po wydawnictwach. I Traf chciał, że wysłałam ją również Czarnemu. Czarny wprawdzie nie zdecydował się opublikować tej książki, więc ona ugrzęzła gdzieś tam w szufladach różnych wydawnictw, ale po pewnym czasie, kiedy Czarne szukało na gwałt tłumacza z języka niemieckiego do tomu reportaży Wallrafa, zadzwonili do mnie z taką propozycją, co mnie ogromnie zdziwiło i szalenie ucieszyło, bo to była pierwsza poważna propozycja ze strony poważnego wydawnictwa. I zapytałam, dlaczego wybrali właśnie mnie, skąd się o mnie dowiedzieli. Okazało się, że byłam rok wcześniej na warsztatach translatorskich w Berlinie, na których była Sława Lisiecka. I po tych warsztatach Sława przyjechała kiedyś do Krakowa, zaprosiłam ją do siebie do domu i ona zobaczyła szereg już książek stojących na półce tłumaczonych przeze mnie, otworzyła którąś z nich i zaczęła głośno czytać ten tekst. I tekst jej się jakoś tak bardzo ładnie układał, rytmicznie, miał swoje kadencje i powiedziała no. I okazało się, że Czarne zwracało się również do Sławy Lisieckiej z prośbą o przetłumaczenie Wallrafa, ale ona nie miała czasu i poleciła mnie. I oni powiedzieli...
Tak to działa właśnie.
Tak to działa.
Rekomendacja.
A poza tym powiedzieli, nie będziemy pani już sprawdzać, bo leży u pani tłumaczenie, którego wprawdzie nie zdecydowaliśmy się wydać, ale mamy już próbkę pani tłumaczenia.
Także fantastycznie. Fantastycznie. Tutaj jeszcze powiedzmy, że jury Nagrody Karla Dedeciusa szczególnie doceniło pani przekłady powieści Kati Petrowskiej, Morze Estera i Ósme życie Nino Haratiszwili. To są też książki bardzo ważne, które chyba jakoś tak dosyć jednak popularne też są na polskim rynku.
Katia Petrowska i jej Morze Estera jest książką trudną i wymagającą. To wiem od czytelników tej książki, polskich czytelników, od moich znajomych. Wydawcy niemieccy mieli też Zurkamp, miał świadomość, że ona nie będzie łatwa w odbiorze. I dlatego Zurkamp zorganizował w Strahlen, w domu pracy twórczej dla pisarzy i tłumaczy, warsztaty 5-dniowe z Katią Petrowską i jej redaktorką, w której strona za stroną Katia tłumaczyła swoje błyskotliwe skojarzenia obecne w tej książce, bardzo nieoczywiste nieraz. Jest tam cała masa dość skomplikowanych, ale też bardzo głębokich odniesień z bardzo różnych dziedzin w książce, która zdaje się na pierwszy rzut oka biografią i właściwie poszukiwaniem korzeni własnej rodziny żydowskiej na terenach Galicji, Polski, Ukrainy i Niemiec. Tymczasem ta książka jest taką głęboką i szerszą refleksją dotyczącą nie tylko losów własnej rodziny, ale w ogóle losów Europy w XX wieku, jak wiadomo, okrutnych.
Polecamy bardzo tę książkę. Długo jeszcze o pani licznych przykładach moglibyśmy rozmawiać, ale czasu coraz mniej. To w takim razie jeszcze Lothar Klinkenstein. Proszę pochwalić się swoimi pracami tłumaczeniowymi, bo to nie tylko Olga Tokarczuk i Księgi Jakubowe. Czytam tutaj, że przygotowuje pan lalkę Bolesława Prusa, ale wcześniej był też Henryk Grünberg na przykład, czy Brigida Helbig.
Tak. Tak, to może zaczynam od twórczości Henryka Grünberga, bo to były faktycznie też moje początki jako tłumacz literatury. Ja tłumaczyłem wcześniej przez kilka dobrych lat takie pojedyncze teksty, artykuły, też naukowe teksty do katalogów związanych z wystawami. Współpracowałem z różnymi muzeami i tak dalej. Ale właśnie Henryk Grünberg, prawda, nie artystyczna, to była pierwsza taka książka. No i to była pozycja, z którą ja chodziłem do różnych drzwi i pukałem, i trwało to też bardzo długo, bo po pierwsze to nie była nowość, a to zawsze jest kłopot, kiedy się mówi, że mam fantastyczną książkę, a ona się nie ukazała tydzień temu, tylko kilkadziesiąt lat temu, to od razu już kręcą nosem, że trudno.
Z nowościami nawet, łatwiej zdecydowanie.
Z nowościami łatwiej, ale to też jest żadne kryterium. Dlaczego książka, która ma no właśnie lalka, tak? Lalka to też nie jest nowość, a Daniel Kampa powiedział, że zrobimy to. I właśnie teraz to było ostatnie tłumaczenie moje i Lizy Palmes, bo tutaj znowu pracowaliśmy jako tandem. Ale właśnie w końcu się udało z Henrykiem Grünbergiem i udało mi się jeszcze przetłumaczyć drugą książkę, też właśnie wtedy opowiadania, a nie eseje, bo prawda, nie artystyczne to są eseje. I jeszcze udało mi się przekonać innego wydawcy, żeby wydał Uchodźcy Grünberga, więc to, ale to wszystko było bardzo trudne i to było też związane z wnioskami, szukaniem funduszy i tak dalej, więc to była taka praca, gdzie ja nie byłem tylko tłumaczem, ja byłem też wtedy w sumie
swoim menedżerem.
No tak, troszeczkę tak, i to wszystko jest bardzo trudne, czasochłonne i nie można tego robić, że tak powiem, przy każdej książce, bo to jest po prostu niemożliwe, bo też pisanie wniosków, to wtedy jest tak, że na przykład wydawca mówi, ach, to pan chyba zna tą książkę lepiej, bo ja nie znam polskiego, więc w końcu to ja piszę te wnioski i to jest jednak, to jest trochę trudne na dłuższą metę. Ale od momentu, kiedy przetłumaczyliśmy z Lizą te Księgi Jakubowe i właśnie od momentu, kiedy już stało się to, co się stało w roku 2019, właśnie Olga Tokarczuk dostała Nobla, to od tego momentu już jest stała współpraca z wydawnictwem Kampa w Zurychu i muszę powiedzieć, że to jednak przynosi pewną ulgę, kiedy się ma taką ciągłość po prostu, tak? I właśnie na wiosnę będzie ta lalka w tym naszym wspólnym tłumaczeniu, a w międzyczasie to też tłumaczyliśmy Liza i ja solo kilka książek Olgi Tokarczuk, to zawsze zależy, kto akurat ma co na biurku, że współpracujemy jako tandem, albo ja tłumaczę coś solo, albo Liza. I właśnie teraz lalka to był nasz ostatni duży projekt i jesteśmy szczęśliwi, że już po, bo to jednak było dosyć intensywne. Półtora roku i no, lalka to jest jednak lalka, nie?
Bardzo państwu gratuluję i bardzo dziękuję za te tłumaczenia. Laureatka i laureat Nagrody imienia Karla Dedeciusa, Urszula Poprawska i Lothar Klinkenstein oraz dr Andrzej Kałuża z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt byli dzisiaj naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dobre książki. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.